Gdańsk. Słuchaj od rana.
8:31.
Rozmowa kontrolowana.
W naszym studio profesor Marcin Gruchoła, rektor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, rozmawia Agnieszka Michajłow.
Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Pan odetchnął z ulgą, jak pan usłyszał, że minister podpisuje porozumienie z lekarzami i rezydentami?
Oczywiście, ja myślę, że to jest bardzo pozytywna informacja. Ten konflikt, protest rezydentów trwał dość długo i myślę, że i dla pacjentów, i dla pewnego spokoju funkcjonowania systemu porozumienie było bardzo potrzebne.
A jak pan myśli, kto zapłaci w praktyce za porozumienie?
No tutaj oczywiście mamy pewne obawy. To, czego się boimy najbardziej, to jeżeli za tym porozumieniem, które zwiększa wynagrodzenia rezydentów, nie pójdą dodatkowe środki dla szpitali, dla jednostek, to oczywiście trzeba będzie te środki znaleźć w ryczałcie, które otrzymujemy z Narodowego Funduszu Zdrowia, no to wtedy może odbyć się, no brzydko mówiąc, kosztem pacjenta, tak? Także na pewno to porozumienie wymaga dodatkowych środków dla szpitali.
Tak w praktyce, czy już w pańskim szpitalu się jakoś szacuje te ewentualne podwyżki? Wiecie, kto mógłby się zdecydować na pracę tylko na etacie, na przykład w waszych szpitalach i z tego już od lipca będą wynikały dodatkowe obciążenia?
Myślę, że tak. Już wcześniejsze wzrosty wynagrodzeń rezydentów spowodowały istotny wzrost wydatków w naszym głównym szpitalu klinicznym. To przede wszystkim wynikało z tak zwanych kosztów dodatkowych pracy oraz z kosztów za dodatkowe godziny pracy w ramach dyżurów. Ta stawka godzinowa, która jest pewną pochodną stawki podstawowego wynagrodzenia, po prostu wzrasta i zwiększa koszta funkcjonowania i to w skali roku są cyfry rzędu milionów złotych. Dlatego te dodatkowe wzrost wynagrodzeń również w skali roku będzie oznaczał wydatki rzędu kilku milionów więcej na płace.
A jak pan słyszy takie zapowiedzi, odbiurokratyzowanie ochrony zdrowia, uszczelnienie systemu, to czy ktoś, kto jest z medycyną związany od lat, traktuje to poważnie?
Ja myślę, że ten protest rezydentów, to co przyniósł pozytywnego, to jest właśnie zwrócenie uwagi i rządzących, zarządzających w ochronie zdrowia, również społeczeństwa na ogromną biurokrację i obciążenie zwłaszcza tego tak zwanego personelu białego, lekarzy, pielęgniarek, położnych, ogromną pracą biurokratyczną, którą muszą na co dzień wykonywać, wpisując mnóstwo danych do różnego rodzaju systemów informatycznych, tworząc coraz bardziej rozbudowaną dokumentację medyczną, która wynika z kolejnych przepisów i rzeczywiście coraz więcej pracy dzisiaj lekarza, pielęgniarki to jest nie praca bezpośrednio przy pacjencie, ale to jest praca przy komputerze, przy biurku. Ja nie wiem, czy tak naprawdę o to nam chodzi i czy te osoby o tych kwalifikacjach, które mają służyć diagnozowaniu, leczeniu pacjenta, rzeczywiście powinny tak dużo czasu spędzać, wykonując tą pracę biurową. Dlatego to, co wybrzmiało przy tym proteście, właśnie ten problem i pewne wypowiedzenie, próba poszukania rozwiązania tego problemu poprzez czy utworzenie stanowisk asystentów medycznych, czy sekretarek medycznych, to jest dobry pomysł. Oczywiście zobaczymy znowu, gdzie będziemy mogli znaleźć środki na zatrudnienie takich osób.
Panie profesorze, może to jest trochę wróżenie słów, ale jak słyszę tak, sekretarze, asystenci, dodatkowe stanowisko, dodatkowe koszty, więcej zarabiający rezydenci, więcej zarabiający specjaliści. Docelowo, co prawda perspektywa 10 lat, ale taka możliwość, żeby lekarze nie pracowali na kilku etatach. Wciąż rosnące jednak nakłady w ogóle na leczenie, tak? To wszystko coraz drożej kosztuje. Pytanie, czy za 8 lat 6% PKB, patrząc na to z dzisiejszej perspektywy, to będzie w ogóle wystarczające, żeby to wszystko sfinansować?
Ja nie jestem ekonomistą, ale z tego, co z rozmów, które prowadzę z ekonomistami, to oczywiście bardzo dużo zależy od tego, od jakiej sumy to 6% będzie liczone. Czyli tak naprawdę wszystko zależy od PKB. Czyli bardzo ważne jest, żeby nasz kraj, nasza gospodarka rozwijała się dynamicznie, żeby to PKB rzeczywiście rosło, bo wtedy ten procent być może będzie sumą znaczącą. Czyli operowanie samym procentem może być złudne.
Tak naprawdę, jak będzie dobrze, to będzie dobrze, a jak nie będzie dobrze, to słabo. Ostatnio przy tym porozumieniu także minister mówił o kształceniu lekarzy. Znowu mówił jako kolejny minister o tym, że trzeba zwiększyć nabór na studia lekarskie, ale uczelnie tak opornie podchodzą do tych apeli ministrów.
Ja już wielokrotnie
mówiłem. Wy nie kształcicie więcej, prawda?
My kształcimy więcej. 3 lata temu, żeśmy zwiększyli nabór i cały czas ten zwiększony nabór, tą zwiększoną liczbę studentów prowadzimy. Ale oczywiście jesteśmy w stanie przyjąć więcej studentów na pierwszy rok. Żeśmy nawet zadeklarowali panu ministrowi możliwość przyjęcia większej liczby studentów, ale musimy otrzymać środki na kształcenie tych studentów. No niestety to kosztuje. To kosztuje przede wszystkim płace nauczycieli akademickich. Ten wzrost, który dokonał się 3 lata temu, skutkuje już dzisiaj tym, że mamy więcej studentów na pierwszym roku, na drugim roku, na trzecim roku. To jest większa liczba zajęć. To już w tym roku skutkuje blisko 2-milionowym wzrostem wydatków uczelni na wynagrodzenia.
A dostaliście na to jakieś pieniądze w ostatnich 3 latach?
No niestety nie w pełni pokrywające ten wzrost wydatków, który obserwujemy. Także wszystko zależy od niestety znowu pieniędzy.
Mhm. Chciałam pana też zapytać, czy z perspektywy kilku ostatnich miesięcy funkcjonowania tak zwanej sieci, pańskie szpitale też są w sieci, czy pan obserwuje jakieś pozytywne zjawisko, czy właściwie nic się nie zmieniło? To też można powiedzieć, że jest pozytywne. Bo z punktu widzenia pacjenta różne rzeczy są ważne, bo chciałabym właśnie ten punkt widzenia tutaj zobaczyć, ale najważniejsze są te tak zwane kolejki. Coś się zmieniło?
No niestety, jeśli chodzi o kolejki, to dobrych wiadomości, przynajmniej z perspektywy naszego szpitala, nie widać. Oczywiście trudno jest oceniać zmianę systemu zaledwie po 1 kwartale jego funkcjonowania. Nie wiemy jeszcze, jak ryczałt będzie zachowywał się w kolejnych okresach rozliczeniowych. Natomiast głównym problemem, zresztą który jest również opisywany medialnie, jest to, że ryczałt z jednej strony daje bezpieczeństwo finansowe funkcjonowania szpitala, bo jest w pewnym sensie tak zwanym pewnym pieniądzem, który wpływa do szpitala, ale problem polega na tym, żeby zmieścić się w tym ryczałcie. I w przypadku dużych placówek wysokospecjalistycznych, jakim jest na przykład Uniwersyteckie Centrum Kliniczne, to dla nas jest istotny problem, ponieważ dodatkowo to, co żeśmy zaobserwowali, że wraz z siecią szpitali nie zmalała wcale liczba pacjentów napływających do oddziałów ratunkowych. Niestety mamy ogromny wzrost pacjentów na naszym oddziale ratunkowym. Praktycznie ta liczba uległa podwojeniu, czyli tutaj też chyba jakiś element sieci no nie zadziałał tak, jak było to przewidywane, bo mówiło się o pewnym odciążeniu oddziałów ratunkowych, a raczej obserwujemy tendencję zupełnie odwrotną. Wiem, że to również dotyczy innych oddziałów ratunkowych, chociażby na terenie Trójmiasta. Mamy przez to zwiększoną bardzo istotnie liczbę hospitalizacji pacjentów ostrych i koszta z tym związanych. Co to powoduje? Że ponieważ musimy zmieścić się w ryczałcie, czyli w tej bardzo ściśle określonej kwocie, musimy ograniczyć działalność tak zwaną planową.
Czyli
a naszą działalnością planową są wysokospecjalistyczne, ważne dla pacjentów procedury i kolejki rosną. Ja jako kardiolog mogę powiedzieć, że tak jak mieliśmy kolejkę miesięczną przed wprowadzeniem sieci czas oczekiwania na koronarografię, dzisiaj ta kolejka wynosi 4 miesiące. Także to jest to, co mnie niepokoi. Aczkolwiek wiem, że z kolei mniejsze szpitale mają jakby problem z realizacją tak zwanego ryczałtu. Także ja oczekuję tego, że te środki zostaną przesunięte w stronę chociażby takich właśnie szpitali jak Uniwersyteckie Centrum Kliniczne, które w tej chwili nie wykorzystuje swojego potencjału. Kolejki rosną, pacjenci są odsyłani do domów. To nie jest dobra sytuacja.
Minister ostatnio mówił w jednym z wywiadów, że może należy powrócić do tak zwanych ostrych i tępych jakby jedne szpitale byłyby ciągle w takim ostrym dyżurze i wtedy dostawałyby więcej pieniędzy, a inne mniej.
Kiedyś taki system rzeczywiście funkcjonował,
czy to jest,
że szpitale rotacyjnie pełniły tak zwany ostry dyżur. Ja muszę powiedzieć, że to trzeba bardzo ostrożnie przeanalizować, ponieważ nie wiem, czy dzisiaj, przy dzisiejszych możliwościach medycyny, przy dzisiejszych potrzebach, jakikolwiek szpital, chociażby w naszej aglomeracji, jest w stanie udźwignąć samodzielnie ostry dyżur przy tej liczbie pacjentów zgłaszających się codziennie na oddziały ratunkowe. Obawiam się, że nie.
No zobaczymy. To są tylko słowa. Od słów do realizacji bardzo dużo czasu może upłynąć. Chciałam pana jeszcze zapytać o inwestycje. Centrum Medycyny Nieinwazyjnej w trakcie budowy. Wszystko zgodnie z terminami i faktycznie jesień tego roku to jest początek przenoszenia?
Tak jest. Ten termin jest niezagrożony. Tutaj wszystko odbywa się zgodnie z planem. Na wrzesień planujemy początek przeprowadzki, która będzie musiała odbywać się bardzo sprawnie. W pierwszej kolejności między innymi zostanie przeprowadzone jednostki ze szpitala na Klinicznej, które trafią do kampusa na Dębinki. Także myślę, że dla mieszkańców Gdańska to będzie duża zmiana.
Czy jeśli chodzi o ten oddział porodowy, on będzie większy w tym nowym szpitalu? Ostatnio sporo się pojawia takich informacji o tym, że bywają takie dni i momenty, w których nie ma miejsc na porodówkach.
Na pewno te warunki ulegną znacznej poprawie. No, trzeba powiedzieć, że nowy szpital to jest szpital naprawdę XXI wieku. Jeśli chodzi pod kątem wyposażenia, jak i również komfortu, spełnienia wymogów aktualnych, to naprawdę będzie niezwykle nowoczesna jednostka. Jestem pewien, że pacjenci będą w pełni usatysfakcjonowani z pobytu.
A jeśli chodzi o rodzące dzieci, to rozumiem, że już gdzieś tam od stycznia nie będziemy rodzić przy Klinicznej, tylko przy...
No, adres się zmieni, przy Dębinki.
Przy Dębinki. Tak? Tak się jakoś mówi w Gdańsku, przy Klinicznej, w Koperniku, na Zaspie, w taki sposób. Sprzedajecie szpital?
Jesteśmy w trakcie sprzedaży, podpisaliśmy umowę przedwstępną, także tutaj jesteśmy również z tego bardzo zadowoleni. Mam nadzieję, że umowa się sfinalizuje na jesieni tego roku. Te środki uzyskane ze sprzedaży szpitala przy ulicy Klinicznej są nam bardzo potrzebne, między innymi na doposażenie nowego szpitala.
A co, jaką inwestycję planujecie po zakończeniu budowy w 2020, tak?
Inwestycje, o którą zabiegamy, w tej chwili zabiegamy bardzo mocno o środki na budowę Centrum Medycyny Stomatologicznej. Niestety nasza baza Centrum Stomatologicznego jest bardzo stara, nie spełnia już, można powiedzieć, wymogów aktualnych czasów i te warunki nauczania i leczenia pacjentów wymagają bardzo pilnej poprawy. Przygotowaliśmy projekt, mamy lokalizację, pracujemy już nad projektem budowlanym, wystąpiliśmy właśnie do Ministerstwa Zdrowia z podaniem o inwestycję wieloletnią. W tej chwili to będzie nasz priorytet.
O jakich pieniądzach mówimy?
No mówimy tutaj o 20-30 milionach potrzebnych na tą budowę. Oczywiście to nie są tak ogromne środki jak na budowę szpitala, gdzie 600 milionów, aczkolwiek znaczące. Uczelnia nie jest w stanie sama sfinansować tego typu inwestycji.
Dziękuję bardzo za rozmowę.
Bardzo dziękuję.
Rozmowa kontrolowana.
Państwa gościem był profesor Marcin Gruchoła, rektor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Rozmawiała Agnieszka Michajłow.